Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Okej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten wakacyjny czas. Może zacznę wesoło, co? Kto z Was zna Sherlocka Holmesa i doktora Watsona? Znaczy, to są postaci fikcyjne. Oni nie istnieją. Oni nigdy nie istnieli. I pewnego razu Holmes i Watson wybrali się na camping. I w środku nocy Holmes budzi się, szturcha Watsona i mówi tak: Watsonie, popatrz w niebo i powiedz mi, co widzisz. Watson popatrzył w niebo i powiedział: widzę miliony gwiazd, Watsonie. Powiedział Watson: no dobrze, jaki z tego wniosek, Watsonie? Watson pomyślał przez chwilę i mówi: no, milion gwiazd pokazuje nam jedną rzecz. Z astronomicznego punktu widzenia pokazuje to, że są miliony, miliony galaktyk, może nawet tryliony i potencjalnie tyle samo planet. Astrologicznie patrząc na ten temat, obserwuję, że Saturn zmienia swoją orbitę. Z chronometycznego punktu widzenia wnioskuję, że zmienia się czas. Z meteorologicznego punktu widzenia widzę, że nadchodzi jutro piękny dzień. Z teologicznego punktu widzenia widzę, że Bóg jest potężny, a my jesteśmy mali i nic nieznaczący. A co tobie to mówi, drogi Holmesie? Holmes popatrzył i odezwał się: Watsonie, skończony idioto, ktoś nam ukradł namiot. Nie przez przypadek przeczytałem to, dlatego że takimi Watsonami bardzo często jesteśmy my. Komplikujemy życie, próbujemy dostosować się do osoby, z którą rozmawiamy, czyli do takiego Holmesa, i w tym momencie pomijamy rzeczy małe. W tym momencie pomijamy rzeczy małe. I zaczynam taką serię. Będąc podekscytowanym, mówię, pogłoszę jeszcze w sierpniu, bo później od września mnie już wiele razy nie będzie. Także niech tak będzie. I zanim pójdę dalej, chcę Wam zareklamować płytę, która nazywa się Serce Sługi. Okej. Jakby za tą ekscytacją szła sprzedaż, to byłoby fajnie. Rozmawiałem z człowiekiem, który jest głównym chyba producentem tej płyty, czyli z Adamem Kosewskim. I oni wydali 5000 tych płyt. Chyba 5000, jak nie więcej. I ja mówię: jak wam to idzie? On mówi: no wiesz, powoli. Bo generalnie polityka jest taka: jeśli chcesz sprzedać płytę, jesteś wykonawcą i chcesz sprzedać płytę, musisz grać na koncertach wszędzie. Wszędzie. I kiedy grasz na koncertach wszędzie, to w tym momencie tą płytę sprzedasz. Ale Adam Kosewski mówi: wiesz co, moje sumienie nie pozwala mi grać wszędzie, dlatego tą płytę będziemy sprzedawać pewnie długimi latami. Coś poruszyło mnie w sercu tego człowieka i pomyślałem: dobra, wyślij mi 50 płyt. Wyślij mi 50 płyt. I w środę te płyty pojawiły się u nas w kościele. 25 już sprzedałem. No. W 4 dni. Hello. Jeszcze kupujący nie wie, że je kupił. Wie, czy trzeba za nie zapłacić. Myśli, że to jest dar. Nie, żartuję. Sprzedałem 25, ale zostało jeszcze 25. I chciałem, żebyś potraktował tą płytę troszkę nieco inaczej niż każdą inną płytę. Dlatego, że ci ludzie mogliby zagrać wszędzie i ta płyta by się sprzedała. Jako że walczą i chronią swoje sumienie, to nie chcą zagrać wszędzie, gdziekolwiek, z kimkolwiek, i po cokolwiek, dlatego zabierze im to wiele lat. I pomyślałem sobie, że to jest dobry moment, abyśmy my jako Kościół kupili po prostu tą płytę w ramach wsparcia tych ludzi i błogosławienia tych ludzi. Ta płyta kosztuje 35 zł. Ja dostałem je za 35, sprzedaję za 35, my nic na tym nie zarabiamy, nikt na tym nie zarabia, ale chcemy ich błogosławić. Okej? Dobrze, a więc zaczynamy zwycięskie życie. Kto z was chciałby żyć zwycięskim życiem? Okej, jest nas trochę. A ci z nas, rozumiem, którzy nie podnieśli ręki, to okazuje się, że już żyjesz zwycięskim życiem. A gratuluję. Może tak jest, a może zweryfikujesz swoje życie. Chciałem dzisiaj mówić na taki temat. Generalnie w kaznodziejstwie, jak się głosi kazania, to głosi się kazania bardzo często do owocu tego, jak ludzie mają funkcjonować, czyli że ludzie mają chodzić do kościoła, ludzie mają czytać Biblię, ludzie mają się modlić, ludzie mają być hojni, ludzie mają mówić innym o Jezusie w taki sposób, a więc mówimy o tym, co chcielibyśmy widzieć w ich życiu, ale pomijamy jedną bardzo kluczową rzecz. Tą bardzo kluczową rzeczą jest to, że nie mówimy tym ludziom, co jest potrzebne, aby się zmieniło w ich życiu, aby te rzeczy stały się dla nich naturalne i stały się dla nich przyjemnością. Za dużo jest kaznodziejstwa pod tytułem musisz, 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 musisz. Za mało jest kaznodziejstwa ja chcę. A więc chciałem mówić na temat korzenia naszego serca i owocu naszego serca. To są dwie zupełnie różne rzeczy. List do Galacjan, 5 rozdział, werset 22. A Paweł w tym swoim liście mówi tak, owocem zaś ducha, nie owocami ducha, tylko owocem, to jest bardzo ważne. To jest owoc, to jest liczba pojedyncza, to jest jeden owoc. Owocem zaś ducha jest miłość, jest radość, jest pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i powściągliwość. To jest owoc ducha. Te wszystkie cechy, które sobie wymieniliśmy, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i powściągliwość, to jest 9 rzeczy. To jest wszystko jeden owoc Ducha Świętego. Okay? Co to oznacza? Oznacza to tyle, że bez sensu jest, moim zdaniem, głosić kazania na temat tego, że mamy się radować. Radujcie się i wszyscy w tym momencie, wiecie, jak się mówi o radości, to w tym momencie wszyscy ludzie tak robią. I tak wytrzymasz, przez to pół godziny jakoś wytrzymasz, ale później już nie wytrzymasz. Biblia mówi, abyśmy, że owocem ducha jest miłość, a więc mamy się miłować. Tak, 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 się przytulamy obok, przybijamy piątki, super, już nie będę źle mówił o nikim, a przebaczam tej drugiej osobie, jest super, ale to jest wszystko krótkotrwałe. Owocem chodzenia z Bogiem. Owocem z relacji z Bogiem, pojedynczym owocem jest te 9 rzeczy. Jest te 9 rzeczy. Nie próbuj wytwarzać miłości, nie próbuj wytwarzać radości, pokoju, ani cierpliwości, ani uprzejmości. O, dzisiaj jest Kościół, dzisiaj jest niedziela. Ciężki dzień, tyle ludzi, których nie lubię, a tego to już w ogóle nie lubię, ale jakoś wytrzymam. Dzisiaj będę uprzejmy. I spinasz się i najbardziej z całego kościoła ty chudniesz, bo się tak mocno spinasz, aby wytworzyć w swoim życiu uprzejmość. Albo spinasz się, aby być łagodnym. Jesteś z natury cholerykiem, ale jakoś się spinasz, żeby być łagodnym. To jest bez sensu. Każdy system religijny polega na tym, abyś ty coś wytwarzał. Chrześcijaństwo polega na tym, że ty coś przyjmujesz i wszystko staje się, cała reszta staje się skutkiem ubocznym. To jest zasadnicza różnica. I dlatego chciałbym dzisiaj mówić o tym, nie chciałbym mówić o owocu, chciałbym mówić o korzeniu. I powiem wam, kiedy patrzysz na Facebooka, kiedy słuchasz ludzi, o czym oni mówią, kiedy patrzysz, jak oni żyją, kiedy patrzysz na ich zasady, kiedy patrzysz na ich standardy, widzisz tak naprawdę bardzo dokładnie, co dzieje się w ich sercu. widzisz bardzo dokładnie, co dzieje się w ich sercu. Nie oszukasz swojego serca, ponieważ twoje serce pokazuje się na zewnątrz. I wszystko widać. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, w 17 wersecie powiedział tak. Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. To jest szachmat. Jezus mówi, dobre drzewo wydaje dorodne owoce, proste. Jeśli to drzewo jest dobre, jeśli wszystko, co jest wewnątrz drzewa jest dobre, to automatycznie owoc, który pojawia się na tym drzewie, jest dobry. Jeśli drzewo jest zepsute, to wszystko inne jest zepsute. Pan Jezus nie przyszedł do naszego życia, bo On pragnie zmiany naszego zachowania. Pan Jezus nie przyszedł na ziemię, abyś ty stał się matką Teresą. Pan Jezus nie przyszedł na ziemię, abyś ty stał się Bono. Pan Jezus nie przyszedł na tą ziemię, abyś ty się stał Jurkiem Owsiakiem albo kimkolwiek innym. Jezus przyszedł na ziemię, aby zmienić korzeń problemu, który jest w nas, a mianowicie zmienić nasze serce. Całe stare przymierze zapowiada to, co nastąpi w nowym przymierzu, że Bóg da nam nowe, co? Nowe serce. Ja dam wam nowe serce i do tego nowego serca włożę moje przykazania. Czyli moje życie naturalnie, nie sztucznie, stanie się owocne i będzie przynosić dobry owoc na skutek tego, z kim się połączyłam. Kolejna historia, o której mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, werset 33. Wyhodujcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry. Wyhodujcie bezużyteczne, a owoc będzie bezużyteczny. Bo drzewo rozpoznaje się po owocu. Innymi słowy, jeśli patrzę na twój styl życia, jeśli patrzę na twoje słowa, jeśli patrzę na twoje postawy, jeśli patrzę na twoje podejście do ludzi, jeśli patrzę na twoją minę, jeśli patrzę generalnie na całe twoje życie, widzę, co dzieje się w środku twojego życia. Widzę, co dzieje się w twoim sercu. Dlatego, że Jezus nie chce zmiany zachowania. Jezus chce zmianę serca, a zachowanie jest skutkiem ubocznym zmiany serca. Witamy w świecie pozbawionym religii. Religia ma to do siebie, że się spinasz. Żydzi się spinali, aby wypełniać 613 przykazań. Nikt nie był w stanie tego wypełnić. Nikt nie był w stanie tego wypełnić. 613 przykazań. 613 przykazań w Starym Testamencie pokazało jedną rzecz. To jest nierealne, to jest niemożliwe, aby to wypełnić. Potrzebuję Zbawiciela, który mnie wybawi z tego. Niech On wypełni to za mnie, a ja się podłączę pod Niego, ja zaufam Jemu, poddam Jemu moje życie i wtedy utożsamię się z Nim i On stanie się tym, który wypełnił wszystkie 613 przykazań zamiast mnie. Co więcej, kiedy Jezus przychodzi do naszego życia, unicestwia skłonność do grzechu i daje ci Ducha Świętego, który powoduje przemianę twojego serca. Skoro Bóg dokonał przemiany w naszym sercu jako chrześcijan, co się dzieje na linii naszego serca a na linii, i w rezultacie w naszym zachowaniu? Gdzie tu jest problem? Dlatego, że mogłeś oddać swoje życie Jezusowi i dalej możesz być Watsonem. Mogłeś oddać swoje życie Jezusowi i dalej możesz być Watsonem. Chcę ci dzisiaj powiedzieć coś, co jest proste, co jest zwyczajne, co jest normalne, ale chcę ci nauczyć dzisiaj, bo ja już to od piątku wiem, nauczyć jednej rzeczy, aby nastąpiła transformacja w twoim życiu. Aby ona następowała ciągle i ciągle i ciągle. Brak transformacji w twoim życiu powoduje, że coś jest nie tak. Nie z twoim zachowaniem, ale z twoim sercem. Ale z twoim sercem. Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 4. jest piękny, piękny rozdział. Przede wszystkim Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja w was. Nie przez przypadek, najpierw ty musisz zacząć trwać w Jezusie, rezultatem tego jest, że On trwa w tobie. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. I chciałbym wam pokazać kilka rzeczy, które widzę w tym wersecie i one są bardzo ważne dla naszego życia. One są rzeczami, które być może cię zszokują, być może to zmieni twoje myślenie, a być może będzie tak, że wyrwie cię to ze świata chrześcijaństwa, które jest na pokaz, ze świata chrześcijaństwa, gdzie się spinasz i próbujesz być inny i wprowadzi cię to w zupełnie normalny, naturalny świat, że rzeczy będą przepływać przez twoje życie i ty będziesz innym człowiekiem. Pierwsza rzecz, o której mówi Jezus, mówi o tym, że trwajcie we mnie. Trwanie to jest greckie słowo meno i to greckie słowo meno pokazuje jedną rzecz, że to jest proces, to nie jest wydarzenie. To jest proces, a to nie jest wydarzenie. Bardzo często w naszym chrześcijaństwie pragniemy, aby coś się wydarzyło w naszym życiu, co wszystko zmieni. Czasami tak jest, ale głównie przemiany w naszym życiu polegają w taki sposób, że Bóg nas przemienia każdego zwyczajnego, normalnego, mało spektakularnego dnia. Dzień po dniu. Każdego dnia Bóg chce zmieniać twoje serce, jeśli trwasz w Nim. Trwanie oznacza przebywanie w jednym miejscu przez długi czas. I jak my tego nie lubimy? To jest kilka rzeczy, których nie lubimy. Po pierwsze, trwanie, od razu narzuca się jakiś proces. Po drugie, długi czas, to my bardzo tego nie lubimy, jak my przecież chcemy natychmiastowych przemian. Rzeczy nie zmieniają się natychmiastowo w twoim życiu tak często, jak myślisz. Jeśli masz dziwną mentalność przebudzenia w swoim życiu, to myślisz, że pewnego dnia w twoim życiu nastąpi taki moment, że przyjdzie Bóg i wszystko się zmieni w twoim życiu. Powiem ci, kiedy się zmienia w twoim życiu coś. Kiedy spędzasz z Nim w poniedziałek, kiedy spędzasz z Nim czas i czytasz Jego Słowo, wtedy się zmienia. Wtedy się coś zmienia. Kiedy we wtorek po prostu czytasz Boże Słowo i modlisz się, wtedy się coś zmienia. Kiedy w środę Bóg mówi coś do ciebie przez twoje słowo, modlisz się, spędzasz z Nim czas i wtedy się coś zmienia. Kiedy w czwartek nie miałeś czasu się z Nim spotkać i coś się zmienia, bo przychodzisz w piątek do Boga i tęsknisz za tym, że nie było czwartku, wtedy się coś zmienia. Bo jest zwyczajna, normalna sobota i trzeba coś zrobić, trzeba być może posprzątać kościół, bo to jest twój czas, żeby posprzątać kościół, twoja grupa sprząta kościół, a więc jedziesz i tak dalej. Może nie miałeś tak dużo czasu jak w poniedziałek czy w piątek, ale spędziłeś z Panem Bogiem kilka minut, przeczytałeś Boże Słowo, wtedy się coś zmienia. Przychodzisz w niedzielę i na uwielbieniu zamiast myśleć o Rosole, skupiasz się na Bogu, oddajesz Mu chwałę. Zamiast skupiać się teraz na Facebooku i udajesz, że robisz notatki, skupiasz się po prostu na tym, aby zrobić notatki, bo Bóg ma jedną rzecz do powiedzenia w tobie w całym tym kazaniu. Jedna rzecz. Wtedy się coś zmienia. Wtedy się coś zmienia, kiedy bierzesz tą jedną rzecz i w poniedziałek wprowadzasz ją w życie. Wtedy się coś zmienia. I we wtorek spotykasz się znowu z Bogiem, znowu z Nim spędzasz czas, czytasz plan czytania Biblii, coś cię porusza, coś sobie zapisujesz, zaczynasz o tym myśleć, zaczynasz o tym rozmyślać, wtedy się coś zmienia. Nie brzmi to ekscytująco, prawda? Nie brzmi to ekscytująco. Ale głupotą jest myśleć, że ty z dnia na dzień staniesz się zupełnie kimś innym. Głupotą jest myśleć w taki sposób. Jest taka jedna rzecz, kiedy pewne rzeczy się zmieniają z dnia na dzień. To jest moment, kiedy pierwszy raz spotykasz się z Jezusem. To jest moment, kiedy po raz pierwszy oddajesz Mu swoje życie. Wtedy wszystko się zmienia z dnia na dzień, ale później Jezus mówi, trwaj we mnie. Trwaj we mnie. Przez długi czas. Dalej Jezus mówi, podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Co to oznacza? To mnie zszokowało. Jezus mówi, nie możesz przynosić owocu. I to jest greckie słowo phero, które oznacza przynieść, wziąć coś i położyć w innym miejscu. To jest kluczowe. Jezus nie mówi o produkowaniu owocu. Jezus nie mówi, i kiedy będziecie trwać we mnie, będziecie się spinać i zaczniecie rodzić owoc. Zaczniecie rodzić miłość, zaczniecie rodzić pokój, zaczniecie rodzić radość, zaczniecie rodzić dobroć. Wiecie, co tu jest napisane? Że będziecie przynosić, czyli weźmiecie ode mnie i przyniesiecie to w inne miejsce, przyniesiecie to do swojego życia. Widzę, że nie zrozumieliśmy się. Ja przez całe lata myślałem, że kiedy trwam w Chrystusie, to muszę się spinać, aby pojawiał się owoc w moim życiu. Że ja to mam wytworzyć, że ja to mam wyprodukować. Nie. Ja mam fero, ja mam to wziąć i przynieść do mojego życia. Patrząc na Chrystusa, patrząc na Jego sposób kochania, funkcjonowania, uczę się tego od Niego, patrzę na to i kiedy mam relację z Nim, coś zaczyna się zmieniać w moim sercu, kiedy się z Nim spotykam. Coś zaczyna się zmieniać w moim sercu, kiedy czytam Jego Słowo i czytając Jego Słowo, On mówi do mnie przez to Słowo i w tym momencie coś zaczyna się zmieniać w moim życiu, kiedy ja zaczynam to wypełniać. Ja mam to wziąć, co już jest i przynieść do swojego życia. To nie oznacza wyprodukować. Nie oznacza wyprodukować. Bóg chce, aby twoje życie było produktem tego, że trwasz w Nim. Że trwasz w Nim. I tu można by kopać i kopać i kopać i kopać. I można by mówić jeszcze więcej i więcej i więcej i więcej. Moim pragnieniem jest, aby ten Kościół był rezultatem naszego trwania w Chrystusie. Nie naszego kombinowania, nie naszych znajomości, nie manipulowania, nie spotykania się z kluczowymi ludźmi. Nie. Ja chcę trwać w Jezusie i cokolwiek On chce mi dać, ja to przyjmę. Cokolwiek mam przynieść od Niego do mojego życia, ja to przyjmę. Ale ja nie zamierzam niczego produkować. Ja nie zamierzam niczego kombinować, ani niczego wytwarzać. Bo wszystko, co wytworzę w oparciu o moje siły, moimi siłami będę musiał to utrzymać. Wszystko, co wytworzę swoimi siłami, będę musiał swoimi siłami to utrzymać. Jeśli ty próbujesz się wypromować własnymi siłami, to chcę ci coś powiedzieć. Może ci się uda wypromować. Może ci się uda, może nie, ale jak ci się uda, to miejsce, na które wejdziesz w oparciu o własne siły, to musisz później swoimi siłami się tam utrzymać. Więc musisz dalej kombinować. Musisz dalej się odpowiednio zachowywać. Wpadasz w pułapkę, tworzysz klatkę, kiedy próbujesz coś osiągnąć swoimi słowami. Twoim celem jest trwać w Jezusie. Twoim celem jest trwać w Jezusie. I trwając w Nim, owoc będzie pojawiał się naturalnie. 15 rozdział, 5 werset Ewangelii Jana. Ja jestem winoroślą, wy jesteście pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi fero, obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Kolejna rzecz, która z tego wynika, że trwanie w nim przynosi obfity owoc, który jest korzyścią dla wielu. Jezus, kiedy buduje życie chrześcijanina, to chce, aby ten chrześcijanin przynosił mnóstwo owocu w rezultacie trwania w Nim. Jeśli ja trwam w Jezusie, jeśli ja mam z Nim relacje, jeśli ja za Nim podążam, owoc jest skutkiem ubocznym. Po co jest ten owoc? Po co jest owoc drzewu? Kiedy patrzysz na drzewo i drzewo ma mnóstwo owoców, i to drzewo sobie tak siedzi i sobie tak myśli, no ale ja mam mnóstwo owoców. i niedługo one zaczną spadać. Ale ja mam mnóstwo owoców. Kurczę, tak patrzę na to po prawej, ma o wiele mniej owoców niż ja. Jednak ja jestem jednak lepszym drzewem. Po co drzewo ma owoc? Aby być błogosławieństwem dla innych. Ono się rozmnoży, okej? Ale przede wszystkim, jeśli widzę jabłoń, podchodzę do jabłka i jem to jabłko, to, ta jabłoń stała się błogosławieństwem dla mnie. My między sobą jako chrześcijanie, kiedy my trwamy w Jezusie, pojawia się owoc i ten owoc jest po to, aby on stał się błogosławieństwem dla innych ludzi. Amen? To jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz. Im więcej wpływu Bóg tobie daje, im więcej wpływu Bóg tobie daje, im więcej zaczynasz mieć znaczenia, że z twoim zdaniem już liczą się inni ludzie poza tym kościołem, liczą się inni pastorzy, to w tym momencie możesz stać się taką jabłonią, która jest skupiona na sobie i chcesz brać tylko dla siebie i cieszyć się, że masz tyle owocu i fajnie, że masz tyle owocu, ale jeśli ten owoc nie będzie dany, to on spadnie na ziemię, może się rozmnoży dalej, ale zgnije. Wpływ jest nam dany po to, aby być błogosławieństwem dla innych ludzi. Każda relacja, którą masz w swoim życiu, jest ci dana po to, abyś był błogosławieństwem dla innych. Cały owoc w twoim życiu jest ci dany po to, abyś był błogosławieństwem dla innych. Ci, którzy to rozumieją, zaczynają przynosić jeszcze więcej owocu. Bóg nie chce mieć roztańczonych jabłoni w kościele, które skaczą, które podnoszą gałęzie, które są podekscytowane sobą, które codziennie się sobie przyglądają, jak pięknie się przyglądają, ale nie mają żadnego znaczenia. I czy one będą, czy nie będą, nie mają żadnego znaczenia. To jest piękne, że ja przebywając z Jezusem, mogę być kimkolwiek, mogę mieć 15 lat, mogę mieć 10 lat, mogę mieć 100 lat. Mogę być człowiekiem, który będzie przynosił, brał od Jezusa owoc i będę go przynosił innym. I to, co jest kluczowe, bez Chrystusa nie możesz uczynić nic, co ma dla Niego znaczenie. Mówiliśmy o tym trochę w kontekście sądu, że Bóg osądzi wszystko, co my robimy. Ale wierzę, że wiele rzeczy, które my robimy, są motywowane niekoniecznie tym, aby przynieść Bogu chwałę, ale mogą być motywowane tym, żeby ktoś mnie za to pochwalił. Mogą być motywowane tym, że ktoś podejdzie do mnie i mówi: o, stary, dobra robota, świetnie. Mogą być dyktowane tym, że Wojtek jako lider uwielbienia: o, Wojtek, dzisiaj było super uwielbienie, jakby tu o niego chodziło. Bez Chrystusa, bez relacji z Nim, nie jesteś w stanie wytworzyć owocu, który ma znaczenie w Bożym Królestwie. I chcę wam coś powiedzieć, to jest tak banalne, to jest tak proste. My jako chrześcijanie stworzyliśmy sobie mnóstwo teologii pod tytułem: podążaj za swoim marzeniem. Ostatnio słyszałem mojego ulubionego kaznodzieje Stephena Fertika, który mówił na temat podążania za swoim marzeniem. Wiecie, jest wiele książek na temat marzeń, nie tylko w chrześcijaństwie, ale również poza nim. I Stephen Fertig mówi, przeczytał całą pierwszą Księgę Mojżeszową w kontekście Józefa, bo Józef jest główną postacią, jeśli chodzi o marzenia, sny i marzenia. I on powiedział tak: nigdzie w Biblii nie znalazłem, że my mamy podążać za swoimi marzeniami. Powiem wam, że się poczułem dobrze, bo zawsze mi coś z tym nie grało. Boże, ja nie chcę podążać za moimi marzeniami. Jeśli moje marzenie to jest projekcja mojego ego, jeśli moje marzenie to jest pragnienie mojej pychy, jeśli moje marzenie to jest nic innego jak to, że ja chcę być znany, ja chcę być sławny, ja chcę być zauważony, że ja chcę, żeby żyło mi się lepiej. Jeśli to wszystko, co jest moje, to jest moje pragnienie, aby ja chcę mieć to, tamto i owamto, to w tym momencie mijam się totalnie z tym, co zrobił Pan Jezus w ogrodzie Getsemane, kiedy powiedział do swojego Ojca: Ojcze, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. I Steven Fertlik powiedział taką jedną rzecz, która przemienia notorycznie moje życie. Podążaj za Jezusem, a marzenia podążą za tobą. Nie podążaj za owocem, podążaj za Jezusem. Kluczem jest relacja z Jezusem. Twoja relacja z Jezusem automatycznie będzie wytwarzać owoc w twoim życiu. Będziesz brał od Jezusa i przynosił to do swojego życia i to stanie się błogosławieństwem dla innych ludzi. Amen? To jest tak niesamowicie istotne. Jak masz trwać w Jezusie? To może zmienić twoje życie. To naprawdę może zmienić twoje życie. Ja wiem, że to kazanie, które ja mówię teraz, ono jest głównie dla mnie. Ono jest głównie dla mnie. Bo w tym jest moja siła. W trwaniu z Jezusem jest moja siła. W trwaniu z Jezusem jest moja siła, ale nie tylko moja siła, ale również twoja siła. Jak mamy trwać? Pierwsza rzecz. Zostaliśmy połączeni z Chrystusem w chwili poddania Mu naszego życia. Jesteś pędem, jako pęd, jako ta gałąź winorośli, zostałeś wszczepiony w Chrystusa, w tą winorośl, w momencie, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi. Amen? Jaka była w tym twoja zasługa? Powiem ci tylko taka, że powiedziałeś, no tak, Panie Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję Zbawiciela i co mam teraz zrobić? Bóg mówi, a teraz pomódl się i poddaj mi całkowicie swoje życie. I to był moment, kiedy poddałeś swoje życie i to była cała twoja zasługa. Ostatnio słyszałem, jak pewien kaznodzieja powiedział, przesadzamy w naszej roli odnośnie zbawienia. O, szukałem Boga i potem go znalazłem. Czyżby? Czyżby było tak, że ty naprawdę szukałeś Boga, a może ktoś spowodował, że ty zacząłeś szukać Boga? A może coś zaczęło się odzywać w twoim sercu, że zacząłeś szukać Boga? Im dłużej żyję z Bogiem, a jest to już 22 lata, tym mniej widzę swojej zasługi w moim zbawieniu. Tym mniej. To było od początku do końca Boże dzieło. Od początku do końca. A więc moment, kiedy zgadzasz się, że jesteś grzesznikiem, moment, kiedy pokutujesz ze swoich grzechów i chcesz, aby Jezus zamieszkał w twoim sercu, to jest moment, kiedy zostajesz wszczepiony w winorość, którą jest Jezus. I teraz musisz się tam utrzymać. To jest cała filozofia. I utrzymanie się wcale nie jest skomplikowane, ponieważ żeby się odciąć od tej winorośli, którą jest Jezus, to ty musisz powiedzieć, ja chcę się odciąć. Ja, Panie Jezu, nie chcę mieć nic wspólnego z tobą. W tym tygodniu wybuchł kolejny skandal. Pewien znany pastor, Josh Harris, człowiek, który napisał kilka dobrych książek na temat małżeństwa, na temat randkowania. To jest człowiek, który w tym tygodniu, to było szokiem dla wszystkich, ogłosił, że... To jest ciekawe, jak wy teraz słuchacie, jak my lubimy słuchać negatywnych rzeczy, prawda? Wy jesteście zasłuchani najbardziej w czasie tego kazania, albo wam nie powiem. Josh Harris w tym momencie powiedział, że tak, on wchodzi w stan separacji ze swoją żoną. Niechaj ten, co stoi, niech uważa, żeby nie upadł. Tak po pierwsze. Po drugie powiedział, wybiera się całkowicie chrześcijaństwa ze swojego życia. No i tak się zastanawiasz. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Człowiek, który w momencie swojego nawrócenia został wszczepiony w winorośl Chrystusa, nagle mówi, że on nie chce mieć z nim nic wspólnego. I to jest jedyny sposób, aby się wypiąć z winorośli. Aby się wyciąć stamtąd. To jest akt twojej woli. Ty musisz tego chcieć. Josh Harris ogłosił całemu światu, że on nie chce mieć nic wspólnego z Jezusem. Że on nie chce być chrześcijaninem, on się z tym nie zgadza i tak dalej, i tak dalej. Wtedy możesz się wyciąć z tej winorośli, którą jest Chrystus. Nie ma innej możliwości. Nikt i nic nie jest w stanie odciąć cię od relacji z Chrystusem. Dlatego Kościół w Chinach, pomimo olbrzymiego prześladowania, zakazu, ma dzisiaj 200 milionów ludzi. Dlatego. Christine Kane, znana kaznodziejka na całym świecie, ostatnio słyszałem, jak opowiadała, jak była w Chinach. Była w Chinach i spotkała się tam z grupą 500 kluczowych liderów. I kiedy ona była z grupą tych 500 liderów, to były to cztery grupy. 125, 125, 125 i 125. No i zaprosili ją po to dużo młodych ludzi, takich nastolatków, dużo młodych ludzi, liderów jakichś, wiecie, jak w Chinach ktoś mówi, że prowadzi kościół, to idzie w grube tysiące. Tak? Dla niego w Chinach możecie później z Bartkiem pogadać, on był tam tydzień temu, to on wam powie, o co chodzi w Chinach. W Chinach wioska to jest jakieś milion ludzi. Także Warszawa tak średnio na jeża wygląda. I ona ma mówić do tych czterech grup liderów i ona tak się zastanawia, co ma mówić. Oni jej mówią, wiesz co, mów nam o przywództwie. Mów nam o przywództwie. My nie wiemy, my nic nie wiemy o przywództwie. Ja mówię, no ale to co wiecie? Oni mówią, wiesz co, nas nauczono tylko jednej rzeczy odnośnie przywództwa. No czego was nauczono? Że jak jesteśmy już prowadzeni przez strażnika na egzekucję, że za chwilę nas zabiją. Jesteśmy prowadzeni na karę śmierci i zabiją nas za nasze chrześcijaństwo, to uczą nas, w jaki sposób głosić Ewangelię jeszcze temu strażnikowi, który nas prowadzi. I w tym momencie Christine Kane popatrzyła na to wszystko i mówi, no i coś jeszcze? Nie. I ona w tym momencie padła na kolana i mówi, ja mam was uczyć na temat przywództwa? Czego? To ja potrzebuję mieć taką wiarę i taką miłość do Jezusa, jak wy macie. Padła na kolana, te grupki kilkuset osób zaczęły się o nią modlić i taka była korzyść z Christine Kane. Wiecie, co to pokazuje? Pokazuje to ludzi, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy trwać w Chrystusie. Bo jeśli ty jesteś uczony tego, w jaki sposób głosić Ewangelię strażnikowi, który prowadzi cię na egzekucję, to powiem ci, to są ludzie, którzy traktują to poważnie. I zastanawiam się, czy ja w ogóle pasuję do takiego chrześcijaństwa. I zastanów się, czy ty pasujesz do takiego chrześcijaństwa. No to jest ekstremum. Czyżby? Staliśmy połączeni z Chrystusem w chwili poddania Mu naszego życia. Po drugie, ważna rzecz. Trwasz w taki sposób, że stajesz się człowiekiem uwielbienia. Pewien kaznodzieja, nie będę podawał imienia i nazwiska, bo robi się kontrowersyjnie, powiedział tak, jeśli miałbym 10 minut, aby spędzić czas z Bogiem, to 8 minut wykorzystam na uwielbienie. I kiedy myślałem sobie o tym kazaniu, to dzień wcześniej powiedziałem szczerze do Boga, mówię, Boże, 22 lata jesteśmy ze sobą i ja ciągle mam tylko jedno pragnienie. Boże, to nie jest pragnienie 700 miast, to nie jest pragnienie budynku, to nie jest pragnienie tego kościoła tutaj. Mam jedno pragnienie i Ty wiesz, że ono rozsadza całkowicie moje serce. Tym pragnieniem jest być bliżej Ciebie. Tym pragnieniem jest znać Ciebie. I w tym momencie pojawiła się taka myśl w mojej głowie, może to był Bóg, może ja sam, nie wiem. Abym otworzył Psalm 18, werset 1 i 2. I tam jest napisane tak, Dawid modli się tak. Dla prowadzącego chór, Psalm Dawida, sługi Pana. Skierował on do Pana słowa tej pieśni w dniu, gdy go Pan wyrwał z ręki wszystkich jego wrogów, a w tym nawet z ręki Saula. Sytuacja, kiedy Dawid mógł odpocząć. Dawid generalnie całe, większość życia Dawida to jest walka, to jest ucieczka, to jest udawanie obłąkanego. Wiecie, Dawid nie uciekał przed tym, że go złapią i go wsadzą do więzienia. Dawid uciekał przed śmiercią. Jakby go Saul złapał, to by go zabił. I drugi werset mówi tak. Powiedział wtedy: kocham Cię, Panie. Ty jesteś moją mocą. I przeczytałem ten drugi werset i mówię: Boże, jaką relację z Tobą musiał mieć Dawid, że on powiedział do Ciebie: kocham Cię. I zauważyłem jedną rzecz. Nie mam w ogóle problemu, aby powiedzieć mojej żonie: kocham Cię. Robię to każdego dnia. Bo naprawdę ją kocham. Dlaczego ją kocham? Bo spędziliśmy ze sobą już 25 lat. I spędzając te 25 lat razem, spędziliśmy również wiele czasu rozmawiając ze sobą i byliśmy ze sobą w trudnych momentach, łatwych momentach, przyjemnych i nieprzyjemnych momentach. Spędziliśmy mnóstwo czasu, jak łatwo mi powiedzieć mojej żonie: kocham Cię. I popatrzyłem w stronę nieba i powiedziałem: Boże, jak ja bym Ci teraz powiedział, że ja Cię kocham, to wypowiedziałbym słowa, których do końca nie rozumiem. Wypowiedziałbym puste słowa: kocham Cię, czy po prostu, bo te słowa jakby nie mają tej ciężkości, kiedy ja je mówię do mojej żony. I zacząłem myśleć, mówię: Boże, jakże ułomne jest to, żebym ja mógł kochać Ciebie, to ja potrzebuję prosić Ciebie, abyś Ty dał mi miłość w moim sercu do Ciebie. To jest tak samo, jakbym przyszedł do mojej żony, mówię: wiesz co, ja chcę Cię kochać, ale nie umiem, ale chcę, żebyś zrobiła wszystko, abym ja Ciebie mógł kochać i proszę Cię, zrób tak, abym ja mógł Ciebie kochać. I jak ja zacznę Ciebie kochać, jak Ty spowodujesz, że ja zacznę Ciebie kochać, no to wtedy ja będę Ciebie kochał. Nie możecie nic uczynić beze mnie, powiedział Jezus. Ja nawet nie jestem w stanie kochać Boga bez Niego. Ja nie chcę być człowiekiem, który udaje miłość względem Boga. Ja chcę być człowiekiem, aby całe moje życie krzyczało: Boże, ja Ciebie kocham. Jak przeczytałem Dawida, który powiedział: kocham Cię, Panie, to mi to rozwaliło serce. Mówię: Boże, jak ja potrzebuję mieć w moim sercu taką miłość do Ciebie, aby Ciebie kochać. Nasze uwielbienie powinno być niczym innym, jak tylko tym, że mówię Tobie: Boże, że ja Ciebie kocham. I pewnie minie jeszcze cały rok, jak Bóg będzie objawiał w moim sercu i objawiał w moim sercu i dawał mi coraz więcej miłości względem Niego. Bo zauważyłem, że bardzo często łatwo mi kochać sukces, łatwo mi kochać to, jak ja wypadnę na tym kazaniu, łatwo mi kochać to, jak ludzie mnie postrzegają, a tak trudno kochać mi Boga. I słyszałem pewną historię. Pewien człowiek, pewien mówca na konferencji był w pierwszym rzędzie. Za chwilę miał przemawiać, a obok niego nagle stanęła kobieta. Łagodnie mówiąc, nie potrafiła śpiewać. Łagodnie mówiąc. I ten człowiek, który stał obok niej, miał wrażenie, że ona próbuje trafić w te linijki, które się tam pojawiały. Że on po prostu próbuje trafić. Ona próbuje trafić. I próbuje. I fałszuje. I ten kaznodzieja mówi: nigdy w życiu nie słyszałem takiego fałszu. Horror. Mówi, nie trafiła w ani jeden dźwięk. Nagle po prawej stronie są jakieś dwie nastolatki, które już nie wytrzymują ze śmiechu. Już po prostu zakrywają swoje usta i nie wytrzymują ze śmiechu. Próbują się skupić na opanie, a ci uwielbiają. Po prostu nie potrafiły się skupić, bo ta kobieta patrzyła, na nic nie patrzyła i śpiewała sobie, co tam przyszło do głowy, coś śpiewała, coś tam czasami raczej nic nie trafiała i tak sobie śpiewała. I ten kaznodzieja, znany kaznodzieja Bill Johnson w pewnym momencie podszedł do tych dwóch dziewczyn, wyciągnął $20, dał im $20. Ze względu na to cierpienie zasługujecie na to, także spróbujcie wytrzymać. I ten Bill Johnson, wielki Bill Johnson opowiada, mówi, horror. Nigdy w życiu, mówi, powiedział tak, nawet wam nie powiem, gdzie to było, żeby nie dyskredytować tego kraju. Nie było to w Stanach, nawet wam o tym nie powiem. No i wszystko się skończyło i w pewnym momencie podchodzi do niego Heidi Baker. Podchodzi do Billa Johnsona i mówi, niesamowita historia tej kobiety, co? Bill Johnson mówi, ale jaka historia? O czym ty mówisz? Ona była 5 lat prostytutką. I Bóg ją z tego uwolnił, Bóg ją z tego wyzwolił. I to uwielbienie, które teraz tu słyszysz, to jest zupełnie coś innego, niż tobie się to wydaje. I w tym momencie Bill Johnson mówi tak. Każdy fałsz, który słyszał z jej ust, zamienił się w symfonię. Bo jest coś w moim i twoim sercu, czego nie ma w sercach innych ludzi. Tym czymś jest twoja osobista miłość względem Jezusa Chrystusa. Tym czymś jest twoja historia, którą ty masz z Jezusem Chrystusem. To jest totalnie indywidualne. Bóg nie patrzy na poziom twojego śpiewania. Bóg patrzy na poziom twojego serca. Bóg patrzy na to, co jest w twoim sercu. Żeby trwać w Jezusie, naucz się, aby Go uwielbiać. Niech każdy czas z Bogiem rozpocznie się od tego, że Go uwielbiasz. Wiecie, jaka jest różnica pomiędzy ludźmi, którzy wielbią Boga, a tymi, którzy nie wielbią Boga? Ci, którzy często wielbią Boga, patrzysz na ich twarz i widzisz coś zupełnie innego. Widzisz coś zupełnie innego. Widzisz ludzi, jakby oni przed chwilą spotkali się z kimś ważnym. Widzisz wolność, widzisz coś niesamowitego, bo im bardziej uwielbiasz Jezusa, im bardziej się na Nim koncentrujesz, tym więcej wolności. Tym więcej jest widzialna obecność Ducha Świętego w twoim sercu. Kolejna rzecz, relacja z Bogiem, to jest szczerość. Szczerość w religii nie istnieje. W religii istnieje performance. W religii istnieje przedstawienie. W religii istnieje to, że ty musisz teraz pokazać, że jesteś chwalcą Boga, że ty teraz musisz pokazać, że jesteś chrześcijaninem, że ty teraz musisz pokazać. Zmieniasz swój język. Ja się tak często zastanawiam, kim my jesteśmy na parkingu, a kim my jesteśmy tutaj. Tak sobie pomyślałem. Kim my jesteśmy na parkingu, kim jesteśmy tutaj? Jeśli jest rozdźwięk pomiędzy tym, kim my jesteśmy na parkingu, a tym, kim jesteśmy tutaj, to znaczy, że mamy problem serca. Bóg nie powołał cię do performansu, Bóg nie powołał cię do przedstawienia, Bóg powołał cię do tego, abyś był Jego synem, abyś była Jego córką. To jest powołanie, które jest nad twoim życiem. Ewangelia Mateusza, 6, werset 9. Wy módlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza twoje imię, niech twoje królestwo nastanie i twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. Prosimy ciebie, daj nam dziś naszego powszechnego chleba i przebacz winy tak, jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Bardzo szybko. Niech to nigdy nie będzie formułką w twoim życiu. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię twoje, przyjdź królestwo twoje i bądź wola twoja jak w niebie. Niech to nigdy nie będzie formułką. Bogu nie chodzi o formułki. Wyobraź sobie małżeństwo zbudowane w oparciu o formułki. Małżeństwo zbudowane w oparciu o formułki ma bardzo krótki żywot. To nie jest relacja. To jest performance, to jest sztuczna, totalnie sztuczna relacja. I w tym Jezus, bardzo szybko przejdziemy, pokazuje jedną rzecz. Że relacja z Bogiem jest oparta na miłości i szacunku. Po pierwsze, Jezus mówi, módlcie się w taki sposób, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twoje imię. Jezus z jednej strony mówi, przychodzicie do Boga, który chce być waszym Ojcem. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, niech się święci Twoje imię, oznacza to szacunek, który my powinniśmy mieć względem Pana Boga. Szacunek, który my powinniśmy mieć względem Pana Boga. Każdy mój grzech to jest brak szacunku względem Boga. Podchodzenie sobie do Boga jak do kumpla, podchodzenie sobie do Boga jak do kogoś, kto jest jakimś, nie wiem, człowiekiem, który nie ma nic innego do roboty, tylko spełniać Twoje zachcianki, to jest brak zrozumienia szacunku przed Bogiem. To jest brak szacunku przed Bogiem. Z jednej strony On jest moim Ojcem, ale z drugiej strony On jest Ojcem, który wymaga mojego szacunku. Druga rzecz, Jezus chce budować relację opartą na poddaniu. 10 werset 6 rozdziału. Biblia mówi tak. Niech Twoje królestwo nastanie i niech Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Jezus mówi, to ja chcę, aby Twoja relacja z Bogiem Ojcem była relacją poddania. To jest bardzo mocna rzecz. Czy Twoje życie jest poddane Bogu? Innymi słowy, ile w Twoim życiu, ile w moim życiu jest jeszcze mnie, Ciebie, a ile jest Pana Boga? Czy Twoje życie jest poddane Bogu? Czy Twoje i moje życie jest poddane Bogu? Bo relacja z Bogiem, która ma mieć sens, to jest relacja, która jest zbudowana na poddaniu. To jest relacja, która ma na celu zakopania swojego ego, zakopania tego, co ja chcę i zaczęcia i początek robienia czegoś, co On chce. To jest poddanie Bogu. Bóg ufa ludziom nie na podstawie ich wyglądu, nie na podstawie ich talentu, nie na podstawie stażu wiary. Bóg ufa ludziom na podstawie ich poddania względem Niego. Poddanie Jemu jest kluczowe w relacji z Bogiem. Jeśli nie ma poddania Bogu w Twoim życiu, jeśli nie ma poddania, Twoja relacja z Nim zawsze będzie zaburzona. Nasza relacja z Nim zawsze powinna się zacząć od tego, że ja biorę moje życie w metaforyczny sposób, kładę je przed Nim, mówię, Boże, mów do mnie. To jest relacja poddania. To jest relacja poddania. Dlatego Bóg, Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale opisuje względem nas, chrześcijan, że mamy być poddani wszelkiej władzy, bo nie ma żadnej władzy, która nie pochodzi od Niego. Każdy urząd, prezydent, premier i tak dalej, to są urzędy, które Bóg ustanowił i Bóg w ten sposób uczy nas poddania. Ale my bardzo często nie jesteśmy poddani władzy, która jest nad nami, ale mówimy, że jesteśmy poddani Panu Bogu. Paradoks. To Bóg ustanowił urzędy. To On ustanowił urzędy. Panie Boże, ja Ciebie kocham, ja Ciebie lubię, jestem Tobie poddany, ale to, co Ty robisz, no to nie za bardzo. Relacja poddania jest kluczem. Kolejna rzecz to jest to, że nasza relacja z Bogiem jest budowana w oparciu o zainteresowanie. Prosimy Ciebie, daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Ilu ludzi myślało, że Bóg jest zbyt święty, żeby interesowało Go nasze życie? Wiecie, że Boga interesuje to, co jest w Twoim sercu? Boga interesuje to, jakie Ty w ogóle masz myśli, jakie Ty masz pragnienia. Boga to interesuje. Moja relacja z moją żoną jest relacją, gdzie mnie interesuje to, czego ona pragnie, to, czego ona chce, co się dzieje w jej życiu. To jest relacja zbudowana w taki sposób. I to umacnia naszą relację. I bardzo często są chrześcijanie, którzy mówią, o, ja to się nie modlę nawet o chleb powszedni, w ogóle ja to jestem tylko zainteresowany tym, aby służyć Bogu. Weź się zastanów, weź się wyluzuj, weź się uspokój. To, co jest w twoim sercu, to, czego ty pragniesz, to, czego ty chcesz, to, co się dzieje w twoim życiu, Bóg chce to słyszeć. To jest relacja, która jest oparta na tym, że Bóg interesuje się tobą. Tak samo jak mnie interesuje, co On chce, abym ja zrobił ze swoim życiem. Przedostatnia rzecz to jest relacja, która jest oparta na właściwym zrozumieniu przebaczenia. I tu będzie mocno. Mateusza 6, rozdział 13, werset. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. Przepraszam, ale to nie jest ten werset. To jest 6 rozdział Ewangelii Mateusza. Wiedziałem, że nadejdzie taki moment, że źle wkleję werset. 14. Tak. Bo jeśli... 12 i 14. I przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. Nie wiem, czy wiesz, ale Bóg jest zainteresowany stanem twojej duszy. Jest zainteresowany twoimi emocjami. Mamy wiele, wiele duszewnych chorób. Depresja to jest choroba duszy, to nie jest choroba ducha. To jest choroba duszy. Wszelkie załamania to jest choroba duszy. Wszelkie zgorzknienia to jest choroba duszy. Wszelka niechęć względem ludzi to jest choroba duszy. I Biblia mówi tak. Jezus mówi tak. Jeśli wy nie przebaczycie, to i mój Ojciec w niebie wam nie przebaczy. Dla Niego niesamowite znaczenie, dla Chrystusa ma niesamowite znaczenie, aby twoje serce było trzymane w przebaczeniu względem innych ludzi. Amen? To ma niesamowite znaczenie. Jeśli w twoim sercu nie ma przebaczenia względem innych ludzi, to znaczy, że ty nie rozumiesz, że Bóg przebaczył tobie. Jeśli ja rozumiem, że Bóg przebaczył mi, to naturalne jest to, że ja chcę przebaczać innym. Cokolwiek oni zrobili względem mnie, ja zrobiłem o wiele gorsze rzeczy względem Pana Boga, który mi przebaczył. Brak przebaczenia względem ludzi w twoim życiu powoduje chorą duszę. Powoduje chorą duszę, powoduje, że otwierasz drzwi diabłu, który przychodzi, aby niszczyć twoje życie. Przychodzi, aby niszczyć, aby cię okradać. Przychodzi, aby całkowicie zabrać błogosławieństwo z twojego życia. To jest coś, co czyni nieprzebaczenie. Dlatego Jezus dwa razy powtórzył to, abyśmy żyli w przebaczeniu. Bo dla Niego to ma niesamowite, niesamowite znaczenie. I ostatnia rzecz. On chce, aby relacja z Nim była oparta na zależności od Niego. 6 rozdział, 13 werset. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Jezus mówi, módlcie się tak. Boże, bądź przy nas w chwili próby. Potrzebujemy Ciebie w naszym życiu. Potrzebujemy Ciebie, Ojcze, w naszym życiu, w trudnych momentach, w trudnych sytuacjach, bo chcemy, aby nasze życie było całkowicie zależne od Ciebie. I ludzie, którzy czynią swoje życie zależnym od Niego, to są ludzie, którzy wypełniają swoje powołanie, które On dla nich ma. Jeśli trzymamy nasze życie ciągle i ciągle w naszych rękach i próbujemy sami pewne rzeczy robić. Nasze życie wyda owoc, który będzie efektem naszych umiejętności, zdolności, talentów, koneksji, manipulowania, kombinatorstwa. Ja tak nie chcę. Ja chcę, aby wszystko, co jest dobre w moim życiu, pochodziło z Jego ręki. Ja nie chcę bogactwa w moim życiu opartego o moje kombinowanie. Ja nie chcę bogactwa w moim życiu w oparciu o to, że ja zostawiam Boga, bo teraz się poświęcam bogactwu. Ja nie chcę pozycji w moim życiu, która jest oparta o to, że muszę kombinować, muszę się odpowiednio zachowywać i w tym momencie będę widział owoc takich rzeczy. Bez sensu. To jest wszystko tak proste. To jest wszystko tak proste. Trwajcie we mnie, mówi Jezus, a ja w was. I będziecie przynosić owoc. Nie w oparciu o swoje własne siły, nie w oparciu o wszystkie rzeczy, które ty masz, ale w oparciu o to, że bierzesz coś od Jezusa i wnosisz to do swojego życia. I to jest zasadnicza różnica. I myślę, że Bóg chce nas zachęcić dzisiaj do takiej relacji, abyśmy nie koncentrowali się tak mocno na samym owocu, ale koncentrowali się na korzeniu, który powoduje owoc w naszym życiu. Jezus nie chce performansu w twoim życiu, Jezus nie chce udawania w twoim życiu, Jezus nie chce poprawności w twoim życiu, religijności w twoim życiu. Jezus chce po prostu, abyś spotykał się z Nim. Abyś regularnie spotykał się z Nim. Abyś ciągle był z Nim. To jest takie proste. To jest takie proste. A z drugiej strony. Tak trudne. Tydzień temu mieliśmy nabożeństwo, które było dla mnie najbardziej zaskakującym nabożeństwem w historii tego kościoła. Nie widziałem jeszcze nigdy, aby Bóg działał w tak potężny sposób, jak w niedzielę. Nigdy. I tak sobie tutaj stałem. Mówię, Boże, fajnie. Ale ja naprawdę nie wiem, co tutaj się dzieje. I w tym momencie czułem, jak Bóg do mnie mówi, naprawdę chcesz więcej? Naprawdę chcesz więcej? I zadałem sobie pytanie, czy ja chcę więcej? Zadałem sobie pytanie, czy my jako Kościół chcemy więcej? Czy my chcemy ludzi, którzy nigdy nie chodzili i zaczynają chodzić? Czy my chcemy oglądać takie rzeczy, że Bóg dotyka ludzi, oni padają, Bóg ich uwalnia, uzdrawia, czyni potężne rzeczy, a nikt ich nawet nie dotknął? Czy my chcemy takich rzeczy, że pewna dziewczyna, która była z Gdańska, ona pierwszy raz widziała tego typu rzeczy i ona zaczęła płakać z przerażenia? Wiecie, tutaj nikt nic nie wytworzył. To się po prostu stało. To uczynił Bóg. I później ci ludzie z kościoła baptystycznego, oni pierwszy raz jakby byli w czymś takim, oni zaczęli się modlić o siebie nawzajem i Bóg ich zaczął uzdrawiać. Czy my na pewno chcemy więcej? Bo ja wiedziałem jedną rzecz, że jeśli ja chcę więcej, to muszę naprawdę trwać w Nim. Naprawdę muszę zacząć trwać w Nim. Naprawdę muszę zacząć funkcjonować w taki sposób, że słowo kocham Cię względem Boga będzie czymś zupełnie naturalnym. I tydzień temu postanowiłem, że szukam Jego ponad wszystko.
że szukam Jego ponad wszystko. On staje się w końcu definitywnym numerem jeden w moim życiu. Jeśli Bóg jest numerem jeden, to nie ma już numeru dwa. Jeśli Bóg jest numerem jeden, to nie ma już numeru dwa. Jeśli chcesz zacząć naprawdę trwać w Chrystusie, to chciałem, żebyś powstał i będziemy się modlić. Halleluja. Chcesz położyć swoją rękę na sercu, jeśli pragniesz więcej. Pragniesz być bliżej Jego. Być bliżej Jego obecności, jeśli tego naprawdę pragniesz. Duchu Święty, my przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Boże, my potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty. My chcemy, Boże, zacząć, Panie, trwać w Tobie jak nigdy dotąd. Chcemy, aby nasze życie było przemieniane, Duchu Święty, przez Twoją obecność, przez to, że spędzamy czas z Tobą. Boże, my chcemy, abyś Ty miał wyłączność na nas, w naszym życiu, abyś Ty był dla nas jedyny, wyjątkowy i najważniejszy. Boże, my naprawdę chcemy, abyś Ty był numerem jeden w naszym życiu. Boże, my nie chcemy odgrywać cyrku zwanego chrześcijaństwem, ale my chcemy naturalnie brać od Ciebie z tego, co mamy w relacji z Tobą i przynosić to Duchu Święty, aby inni ludzie byli błogosławieni przez nasze życie. Panie, my chcemy dzisiaj na nowo zanurzyć się w Tobie. Panie, my chcemy na nowo zanurzyć się w Tobie. Panie, my chcemy budować relacje w naszym życiu, Panie, w nowy sposób. Cudowny Królu, cudowny Panie, przepraszamy Cię za jakikolwiek performance, za to, że potraktowaliśmy Ciebie jako światopogląd, jako inne podejście do życia. Boże, to jest relacja z Tobą, Ty jesteś prawdziwą osobą, Ty jesteś prawdziwym Bogiem, Ty jesteś prawdziwym Królem. Panie, ja chcę Ciebie wielbić, ja chcę Ciebie wywyższać, ja chcę Ciebie uwielbiać i modlić się, Duchu Święty. Abyś poruszał dzisiaj, Panie, nasze serca. Abyś poruszał dzisiaj nasze serca. Przyjdź, Duchu Święty.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.